To jest przedsięwzięcie, powiedziałam, heroiczne, ten goniec kresowy. Jest to na pewno najważniejsze dokonanie towarzystwa.
To jest takie moje życiowe motto, że należy dokumentować, więc to pismo miało być również, no i na szczęście jest dokumentem tamtego czasu.
Ja troszkę przeglądałam, zanurzając się w treściach merytorycznych i również informacyjnych. O, proszę. Białostocki. To stworzyło możliwość kontaktów interpersonalnych.
Prawie wszystkie mam. No jest lektura. Można byłoby z tego wyciągnąć książkę nawet, te najciekawsze artykuły.
W pierwszym numerze jest przede wszystkim tekst od redakcji. Tekst, który potem był w kilku kolejnych. Pamiętam, że w niektórych go nie ma. My wróciliśmy do tej tradycji, aby jednak redaktor naczelny zawsze odzywał się do czytelników gońca. W pierwszym numerze redaktor niepodpisany, domyślamy się, że napisał to pan Eugeniusz Kurzawa, który tworzył Gońca Kresowego, w kwietniu 1989 roku przedstawił to pismo.
Pierwsze wydanie Informatora Goniec Kresowy ukazuje się po kilku miesiącach działania Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna i dwa miesiące po zjeździe krajowym towarzystwa. Oddział białostocki zdecydował się na tę inicjatywę wydawniczą, mając przede wszystkim na względzie integrację, konsolidację potrzebną na początku drogi organizacyjnej TPGIW.
Czytam, wertując mocno pożółkłe kartki. I dopiero poznając tę historię, dowiaduję się, że to nie był jedyny powód powstania Gońca. Pierwszy numer czytam ja i jego twórcy. Ewa Cywińska, Eugeniusz Kurzawa, Aleksander Miśkiewicz oraz Rafał Cierniak. Ale zanim do powstania tego najstarszego w Polsce wydawnictwa o tej tematyce doszło, świat białostockich kresów musiał całkowicie się zmienić. Wróćmy do 1988 roku.
Rok 88, wbrew pozorom, w kontaktach międzyludzkich nie wprowadził jeszcze nowych faktów, raczej znaczenia.
Dojrzewała w kraju sytuacja, po prostu za granicą wschodnią, tam Głaśność, Pirystrojka, Odwilż, były ułatwione kontakty z Polakami i raptem można było mówić o tym, że tam są Polacy, że za granicą na Litwie, na Białorusi czy na południowo-wschodnich Kresach żyją Polacy, że oni tam jakoś są zorganizowani, więc o tym się mówiło.
Ludzie przestali się bać przekazywać wspomnienia. I kresowiacy w otoczeniu już nie tylko rodziny, ale nazwijmy to społecznym, ujawnili swoją proweniencję. Ciekawe zjawisko. Jednymi z pierwszych byli księża, którzy opowiadali o rodzinach. To był okres, w którym uciekając od komuny, każdy miał jakieś gniazdo parafialne. I to nie wynika ze stopnia religijności, tylko poszukiwania człowieka. Jeszcze mowa o kontekście. Proszę panią, to były nie tylko sentymenty, to były pragnienia wejścia w to, w czym byli nasi przodkowie. Mimo że tak realnie rzecz biorąc nie bardzo byłoby w co wchodzić, bo stopień destrukcji, zarówno materialnej, jak i powiedziałabym obyczajowej, jak i mentalnej i językowej też.
I jako pierwsi się zorganizowali w kraju w towarzystwo Lwowianie. We Wrocławiu powstało Towarzystwo Przyjaciół czy Miłośników Kresów Południowo-Wschodnich, a mieszkając w Białymstoku, siłą rzeczy mając blisko do granicy, no to człowiek odczuwał jeszcze bardziej tę konieczność łączności.
Po pierwsze, odemknęło się słowo pisane. Na początek, powiedziałabym, w publicystyce raczej specjalistycznej, nie w gazetach codziennych, ale szybko nawet w naszych gazetach. I te bliskie kresy, zwłaszcza Grodzińszczyzna, gdzie w Białymstoku wtedy w sile wieku były osoby urodzone w Grodnie. Dwie moje rówieśnice, choćby Basia Czarnecka, Elwira Duc. Do tego jeszcze dochodziło coś tak zabawnego. Powiem zabawnego. Otóż Jaroszewicz, jak był premierem, to wydał rozporządzenie, a właściwie dokument, który był nieoficjalny, a wiadomy tylko dla kierowników zakładów pracy. Mianowicie, można było w godzinach pracy serwować alkohol, jeżeli gościem był cudzoziemiec, to należało go przyjąć wedle jego kulturowych przyzwyczajeń. Wobec tego szukaliśmy rozmaitych znajomych, którzy mieli paszport urodzony w ZSSR. I wiadomo, jaki alkohol w grę wchodził. Wśród aktywnych założycieli towarzystwa też byli tacy. Co nie oznacza, że towarzystwo pływało. Broń Boże. To jako ciekawostka powiedziałam pewien skrót charakteru epoki.
I tu pojawia się pewien zbieg podróżniczych okoliczności. W 1988 roku dziennikarz Eugeniusz Kurzawa wyjechał razem z poetą Janem Lończukiem do Wilna. Chcieli poznać tamtejszych pisarzy. Wędrowali w ich towarzystwie szlakiem Mickiewicza.
Ów poeta wiózł nas 2 kilometry dalej do Tuchanowicz, do dworu, gdzie Maryla, no jak po wyjściu za mąż, mieszkała. I ten dwór stał. Była tam w nim siedziba kołchozu.
Ale nie tylko, bo udało się poznać ludzi zaangażowanych w pielęgnowanie polskości.
I nam się wtedy pojawiła sytuacja tych Polaków na Wileńszczyźnie. Dowiedzieliśmy się, że wówczas było jeszcze wtedy 120, może 115 szkół z polskim językiem wykładowym na Wileńszczyźnie, że te szkoły niektóre obumierają, to znaczy, że już nie ma chętnych wtedy, a dzisiaj to już ho-ho, że tu się porwę na dygresję. Pamiętam wizytę w domu mojej ulubionej, do dzisiaj zresztą utrzymujemy kontakt. Ona mieszka w Niemczech, poetki wileńskiej Ali Rybałko. I oni pokazywali nam podręczniki, z których korzystają w polskich szkołach, jak strasznie były opracowane do zajęć. Jakie tam były kalki językowe. Pamiętam, jak dzisiaj słowo dokład. I było napisane, nie mów dokład, tylko wykład. Bo to rusycyzm jest. Ale problem był taki, że ci młodzi Polacy na przykład w szkołach uczyli się tego. Im się to już wdrukowywało. Oni zaczynali mówić takim językiem. Więc z tego wszystkiego rosły problemy, które ja sobie uświadomiłem potem w podróży powrotnej, że to są sprawy do rozwiązania, że my w Białymstoku, że trzeba by się zwołać, skrzyknąć, że trzeba by coś zrobić, żeby tym Polakom pomóc. A ja jeszcze takie zawsze miałem, do dzisiaj mam w głowie motto Borgesa, że poeta powinien stać po stronie słabszych. I ta wycieczka była takim katalizatorem.
Z kolei Ewa Cywińska w bardzo podobnym czasie pojechała też do Wilna.
Myśmy jechali samochodem służbowym.
Razem z ówczesnym dyrektorem Muzeum Wojska w Białymstoku, Januszem Figurą.
I powiem o jednym incydencie tego wyjazdu. Bo oficjalnie byliśmy na zaproszenie Wydziału Kultury Miejskiego Wileńskiego. Pani dyrektor, niby Polka, zaprosiła nas do domu we dwójkę na kolację. Siedzimy przy stole i małżonek. Wstaje, wznosi toast. To jest toast, który zapamiętałam na całe życie. Pewnie jak spotkam niektórych licjinów na tamtym świecie, to też im przypomnę, może temu panu. Niech przepadnie pamięć o zdrajcy Jogajle. Jako osoba dobrze wychowana, wstałam, powiedziałam, państwo wybaczą, nie wypada niewieście wznosić toastu, a tym bardziej uzupełniać czyjś toast, ale nie mogę tego nie powiedzieć. Niech dobry Bóg da nam siłę przeżyć tą przyjaźń polsko-litewską. Muszę powiedzieć, że na drugi dzień zatrzymujemy się na brzegu Niemna przy szosie. Dija wszystko do Białegostoku. I ja mówię do Figury, wiesz ty co? My coś musimy zrobić z tym Wilnem, z tym Grodnem. Może byśmy pomyśleli o jakichś Nie było wtedy mowy o fundacji, o jakimś stowarzyszeniu. Ale mówię do niego, wiesz co, żeby powołać jakieś stowarzyszenie, to musi być impreza, w czasie której się o tym powie. A wiozłam ze sobą, ukradkiem zdobyte, zdjęcia Błuchaka. Znałam pana Eugeniusza Kurzawy, ale jako redaktora tylko. I przyznam się szczerze, nie pamiętam momentu, w którym myśmy zaczęli rozmowę, ale o ile to jest możliwe, to on przyszedł do mnie do BWA, do mojego pokoju. I mówię mu. A on mówi do mnie, no, miałem tę samą myśl, jak jeździłem z Leończukiem do Wilna i jak wracaliśmy, to pomyślałem sobie, że dobrze byłoby stworzyć jakieś towarzystwo. I tu my się zbiegamy. Wie pani, to był palec Boży w tej całej historii. Rozmawiam z nim, sekretarka przynosi pakiet. W środku jest list i kilka zdjęć od najmłodszej siostry Błuchaka. Przysyła do nas, do Białegostoku, propozycję wystawy brata. No tak, ale zrobić wystawę, to trzeba jeszcze o czymś pomyśleć. Okazuje się, że ma być gdzieś za 2 tygodnie w Kinieton wyświetlana Lawa. A ja znałam wtedy profesor Filiksiakowo. Poprosiłam, żeby ona zrobiła wstęp do filmu. I wystawa, film. I ja mówię do niej tak, wie pani, ja chyba zrobię spotkanie w Arsenale, żeby pogadać trochę o kresach. Ale inaczej. Ale nie powiedziała mi, o co chodzi. Dogadaliśmy się z Kurzawą. No ja byłam gospodarzem miejsca, więc w zasadzie myśmy we dwójkę to prowadzili, ale on literacko podszedł do tego wszystkiego.
I tu sięgam do drugiej strony Gońca.
Ogłoszono w białostockiej popołudniówce Kurier Podlaski informację o spotkaniu mającym zapoczątkować pracę towarzystwa.
Nieco wcześniej pan Eugeniusz w oknach redakcji przy ulicy Wesołowskiego, dzisiejszej Sureckiej, próbował informować o tym, co dzieje się na Litwie.
Były duże, potężne okna. Zdobyłem taki arkusz 2-metrowy styropianu i wycinałem artykuły, które ukazywały się w czerwonym sztandarze wileńskim. To ja przywiozłem trochę ze sobą, a trochę mi potem podsyłali, czy przyjeżdżając później z Wilna, koledzy wileńscy. Ja tam różne wycinki takie dotyczące życia Polaków, na Grodzieńszczyźnie również, bo tam też czasem jakieś pisma się uruchomiły w Grodnie. Ja to wycinałem i zawieszałem, więc to była taka dodatkowa forma propagandy tej kresowej, która mówiła ludziom, którzy przechodzili tą ulicą Wesołowskiego, mówiła o tym, że no tu się coś dzieje, że się organizuje. No i wracam do pani Cywińskiej, że organizujemy to spotkanie. I ja ogłosiłem 21 października 88 w Kurierze, że w Arsenale, że odbędzie się zebranie założycielskie miłośników kresów. No i przyszli. I co tam się działo? Wie pani, przyszły takie tłumy, że ja tam miałem problem, żeby wejść na to zebranie. Tłumy siedzące gdziekolwiek, już z dala słyszałem śpiewy pieśni kresowych, legionowych. Jeszcze mamy 88 rok, jeszcze jest Polska Ludowa. Ale atmosfera już była tak luźna, że to po prostu było takie, powiedziałbym, wyraz takiego patriotyzmu, ale przesympatycznie to wszystko brzmiało. Oczywiście wielu już podpitych, bo tam bar chyba serwował napoje również, więc ponad 150 osób tam weszło, ale nie wiem do dzisiaj dokładnie, bo chyba lista zginęła. Ja pamiętam, gdzieś dorwałem tą listę w trakcie zebrania, to się ludzie zaczęli zapisywać na odwrotnej stronie, a to była jakaś przypadkowo skądś wyrwana kartka, na której były, nie pamiętam teraz, czy to jakieś rachunki może, a może... W każdym razie ta lista nie została dokończona, bo ludzie już nie mieli się gdzie wpisywać. Adresy i tak dalej do kontaktów, więc... Żeby to prowadzić, to musiałem krzyczeć po prostu.
Idea była bardzo obszerna. Sformułowana szeroko i głęboko, że opiekujemy się Polakami, opiekujemy się dziećmi i młodzieżą, przede wszystkim poprzez pomoc, nazwijmy to, narodową, czyli uwzględniająca wszystkie aspekty do tej pory niedostępne, żeby był uzupełnienie i w pewnym sensie przyspieszony rozwój. Dalej wynajdujemy kombatantów, wynajdujemy osoby, które znają dobrze język, pomożemy w tworzeniu, no nazwijmy to, kompletów. To było, jeżeli chodzi o Grodno. Natomiast Wilno, przede wszystkim wykorzystujemy potencjał kulturalny, historyczny Wilna dla nas, bo to było niedostępne. Duże środowisko poetów, duże środowisko malarzy, no nieziemskie tradycje, z których Białystok nie zdążył skorzystać przed wojną. No i przede wszystkim to, że wtedy w 1988 roku jeszcze byliśmy w archidiecezji wileńskiej. To miało głębokie znaczenie.
Nas najbardziej interesował północno-wschodni kres, bo już w tym czasie w Toruniu było to Towarzystwo Wilno i Ziemia Wileńska, i we Wrocławiu były te towarzystwa lwowskie, stanisławowskie. My się jakoś tak skupiliśmy, że właśnie dawne województwo wileńskie, nowogródzkie i dwa powiaty, łukowyski i grodziejski, które należały do województwa białostockiego.
Wyjaśnia historyk i wieloletni redaktor Gońca Kresowego Aleksander Miśkiewicz. Towarzystwo udało się zarejestrować. Przez lata współpracowało z nim wiele wybitnych osobowości związanych z dawnymi Kresami. Wśród nich Klara Rogalska, Maria Giedymin, Jerzy Gubarewicz czy Czesław Noniewicz. Towarzystwo przyczyniło się również do powstania w Białymstoku Galerii imienia Sędzińskich.
Ostatni etap został, czyli zorganizowanie władz krajowych, czyli zorganizowanie zjazdu krajowego. Zjechała się cała Polska, wybrano 180 delegatów, bo myśmy wcześniej wszystko przygotowali. To znaczy powołaliśmy tymczasowy zarząd krajowy z doktorem Figurą jako prezesem. Powstało już ileś, naście oddziałów. No i odbyły się wybory i te wybory szumne, wielkie, cała Polska, która się zjechała, zwłaszcza Warszawa, znamienite nazwiska kresowiaków, jakiś reżyser, jakiś profesor, jakieś inne osobistości, ale oni patrzyli na nas z jednej strony, na tych białostoczan, z podziwem, ponieważ było widać nasz dorobek, było widać, co żeśmy do tej pory przygotowali, ilu nas jest, a to się na nas potem zemściło, kiedy doszło do wyborów władz, bo myśmy, a zwłaszcza ja, okazałem się potem naiwnym, pod względem zwłaszcza politycznym, człowiekiem. Być może ten euforyczny okres organizacji, spotkań, takiej fantastycznej atmosfery spowodował, że chciałem powiedzieć, że zostałem uśpiony, ale ja nawet nie, że zostałem uśpiony, nigdy nie przewidywałem, że może się zdarzyć jakby wydarzenie polityczne, bo kiedy doszło do wyborów szefa całego związku, naszym kandydatem był dyrektor Muzeum Wojska, pan Janusz Figura, i myśmy go zgłosili, ale tu się okazało, że zgłosiła się też druga osoba samorzutnie, też białostoczanin, i ten białostoczanin wszedł już w taką kampanię wyborczą, jaka dzisiaj, wie pani, zwłaszcza w tej chwili, jak możemy obserwować to, co się dzieje wokół Sejmu, czyli różne narracje, powiem tak delikatnie, które się toczą tam wokół, i coś takiego się pojawiło. Myśmy byli zaskoczeni tym, że raptem ktoś z jednej strony dezawuuje naszego kandydata, bo niby występujemy jednym frontem, a z drugiej strony się podpiera patriotyzmem i tam jeszcze jakimiś takimi, jak to się dzisiaj mówi, wartościami. I okazuje się, że większość sali była zdezorientowana, na kogo głosować, i zagłosowała na tego drugiego, ponieważ on się wydał być bardziej spontaniczny, bardziej luźny, bardziej, no właśnie, patriotyczny wobec drętwego dyrektora muzeum, który jeszcze wystąpił w mundurze pułkownika Wojska Polskiego. W każdym razie doprowadziły do tego, że wybrano człowieka nieodpowiedzialnego, dlatego że on nam ten związek o mało co nie rozwalił, natomiast spowodował po wyborze, że zamarła działalność zarządu głównego, że gdyby nie istniał oddział białostocki, który trzymał to wszystko, to po prostu by się ten związek rozpadł na starcie. I w efekcie tego po chyba półtora roku Warszawa, jak zawsze wyrywna, zaproponowała zwołanie nadzwyczajnego zjazdu, oczywiście w Warszawie, odbyło to się w podziemiach jakiegoś kościoła i zabrano nam i zarząd główny, i władzę, bo pamiętam, wycinano w pień wszelkie kandydatury do władz, nasze białostockie zgłoszenia.
Natomiast ubolewam, że gro czasu we wszystkich spotkaniach, zarówno ścisłej grupie założycielskiej, ona się tam zmieniała personalnie, jak i w otwartych spotkaniach, dominowały sprawy formalne. Niewiele było propozycji, co będziemy robić.
No i potem sprawa szła dalej. Zaczęliśmy wydawać Goniec Kresowy. Kurzawa był. Później było chyba małżeństwo Czarneneckich, profesorowie. Ten, co zmarł w zeszłym roku. Później była na pewno Mani Maria Gdymin.
To okres takiej smuty. I teraz właśnie się pojawia Goniec, bo ja czułem się winny tego wszystkiego. Zamiast trzymać to w jakiś sposób w ręce, zamiast miałem taką myśl, wie pani, na sali, jak tego człowieka zgłoszono do wyborów, że może ja się zgłoszę. A miałbym wtedy szansę, dlatego że parę minut wcześniej prowadzący te walne zebranie krajowe, profesor docent wówczas Czesław Noniewicz, zgłosił mnie do członkostwa honorowego tego związku. To był niesamowity zaszczyt i nie chciałem, bo ja tu nie pasowałem do tego towarzystwa. Ja, Wielkopolanin, młody szczun, syn pułku, jak sobie żartowałem wtedy, wśród nich, starszych ludzi, takich jak ja dzisiaj. I wśród tych honorowych zgłoszono wtedy profesora Geisztora, profesora Lorenza, Tadeusza Konwickiego, Jana Platera-Gajewskiego. I raptem ja tam, jako członek honorowy, być może gdybym ja wtedy miał jakiś instynkt polityczny, nawet sam siebie zgłosił, albo poprosił sąsiada, żeby mnie zgłosił, to byłaby szansa, że jako taki młody, honorowy i tak dalej, byłbym, został tu przewodniczącym. Ja bym po miesiącu zrezygnował najprawdopodobniej z tej funkcji, ale byłbym uratował i zarząd główny w Białymstoku i ten nasz rozpęd, a tu się niestety to zaczęło sypać. Warszawa nam to wszystko zabrała i ta sytuacja jest do dzisiaj taka sama. I pomyślałem, że trzeba zrobić coś, co spowoduje, że ten związek się nie rozsypie. I pismo mi przyszło właśnie do głowy. I stąd właściwie ten Goniec. Dzisiaj nie jestem w stanie określić, na ile to, co mówię, wpłynęło, a ile również to, że ja jako dziennikarz zawodowy, oczywiście pismo miałem zawsze w głowie, lubiłem redagować i tak sobie myślę po latach, że być może ono ocaliło to towarzystwo, dlatego że jak się Goniec zaczął ukazywać, to z grupą sympatycznych pań z oddziału białostockiego rozsyłaliśmy to po wszystkich oddziałach. Tych oddziałów było wówczas 24 chyba ekstremalnie w szczytowym momencie i indywidualnie do wszystkich, którzy wtedy startowali z tematyką kresową, bo przecież notowano wtedy powiedzmy listę strat ziemiaństwa polskiego na Kresach, bo notowano zniszczone dwory i poszczególni naukowcy wówczas się za takie tematy brali. W związku z tym, jak myśmy im wysłali Gońca, to oni od razu replikowali, czy możemy zamieścić komunikat, że taki czy inny temat ich interesuje, że szukają tego czy owego, albo nawet tam ktoś po nazwisku szuka rodziny. Więc ten Goniec spełnił ostatecznie tę rolę łącznika i z tego się cieszę i z tego właśnie, że przetrwał.
Nazwa jest moim dzieckiem. Goniec Kresowy. W Radiu Białostockim w latach 50., 60., bo po 56. roku była taka audycja białostocka Ekstrapoczta. I to były nowinki z miasta, takie coś. Fajna audycja była taka, troszeczkę w rodzaju Muzyka i Aktualności, która była kiedyś w radiu. Jakoś tak mi się to skojarzyła, ta Ekstrapoczta z Gońcem biegającym. I wtedy od spraw gońca, od początku był przecież pan redaktor. I podobało mu się to. No i ustalono, że on będzie redaktorem. I robił to, i dobrze robił. Natomiast o samym gońcu powiem. No, tu zapomniałam oczywiście o Ali Miśkiewiczu, ale to on jest i trwa. No, cudowny człowiek.
Po Marii Gdymin zostałem naczelnym redaktorem. Trochę się tego przestraszyłem, ale miałem pomoc. Potem pani Maria Gdymin była moim zastępcą i u niej w mieszkaniu mieliśmy spotkania. Ona mieszkała przy ulicy Wieży Bobowej. Pani Klara dochodziła sprawdzić, co tam piszemy, prawda? To także tematy, przede wszystkim kresy. Kresowiacy dziś w Polsce.
Na czwartej stronie pierwszego gońca znajduje też taki artykuł.
Białostocka rozgłośnia radiowa rozpoczęła 19 stycznia w programie lokalnym, a 24 stycznia na antenie ogólnopolskiej cykliczną emisję audycji pod tytułem Bliżej Kresów. Autorami byli Lech Pilarski i Jan Smyk. Następny program wypuszczono w lutym, kolejny w marcu. Audycję zaplanowano na pół godziny, ostatnie wydanie trwało już tylko 20 minut, zawsze w programie trzecim. Niestety, centrala w Warszawie zdecydowała, jak na razie, o wstrzymaniu programu. Przyczyny nie są znane, choć nie można wykluczyć zazdrości żurnalistów warszawskich, bowiem audycja spowodowała duży napływ listów i telefonów do rozgłośni w Białymstoku.
I proszę panią, to było ważne, że Goniec to stał się ogniskiem nie tylko informacji, ale powiedziałam stymulacji czy nawet zachęty. Bo czy korespondencja? Są ludzie, którzy bardzo lubią pisać.
Do redakcji Gońca płynęły również listy.
Z wielką radością dowiedziałem się z prasy lokalnej, że już działa w Białymstoku towarzystwo. Byłem żołnierzem AK pod dowództwem Szczerbca. Łączę wileńskie pozdrowienia. Edward Tatarczuk, Głogów.
Pojawiły się nawet, powiedziałabym, artykuły paranaukowe, a przynajmniej popularne. Zakres Gońca był mały, to znaczy oddziaływania. Zdjęcia, jak to się wtedy mówiło, aktywistów.
Jestem Wilnianką. Wyjechałam z tego miasta w 1945 roku, mimo represjonowania mnie, z uwagi na przynależność do AK przez NKWD. Kocham to miasto. Najbardziej ze wszystkich miast, które znam, jeżdżę do Wilna każdego roku i przebywam tam po kilka miesięcy. Z radością przeczytałam w prasie o powstaniu towarzystwa. W Wilnie znam trochę Polaków, którzy walczą o kulturę polską i zachowanie polskości. Chciałabym być użyteczną w działalności towarzystwa. Donata Nowak, Wrocław.
Tak, to też jest ten pierwszy numer. Powiem pani, że on jest w gruncie rzeczy reprezentatywny dla zainteresowań, no właśnie Ciechanowicz.
Urodziłem się w Grodnie. Miasta jednak nie poznałem, ponieważ moja rodzina wyemigrowała 2 miesiące po moim narodzeniu. Marzył przed laty mój dziadek, marzył ojciec, by któregoś dnia pojechać do Grodna. Marzę ja dzisiaj, by kiedykolwiek odwiedzić miejsce moich narodzin. Wiktor Niemiro, Gdańsk.
Odnajdywali się ludzie z Kresów w najdziwniejszych miejscach, bo jeżeli powstał oddział w Kole, a Koło to jest Wielkopolska przecież, skąd tam kresowiacy raptem? No ale się pojawili, okazało się, że jacyś kresowiacy tam mieszkają. Oddział powstał w Słupsku, powstał w Koszalinie, to raczej nie dziwi. Także te kontakty pierwsze zwłaszcza, jak ktoś, powiedziałbym, z takim żarem wręcz pisał te listy, że cieszę się, że dzięki Bogu, że powstaliście, że wreszcie jest z kim się kontaktować, że coś takiego, co dla nich było takim sokiem życiodajnym. Oni tego gońca, podejrzewam, wysysali właśnie do ostatniej kropli.
Ale wydaje mi się, że najważniejszym, no właśnie, nie wiem czy artykułem, bo tak naprawdę trudno nazwać go artykułem, jest tekst zatytułowany Sugestie. Jest umieszczony na ostatniej stronie, 16 stronie gońca numer 1 i mi się wydaje, że to jest takie credo ojców założycieli, ojców i matek. Naczelną zasadą wszelkiej aktywności towarzystwa i jego członków winien być konkret. Dlatego najważniejsze jest integracja i ocalenie. No ten konkret. Konkret jest tutaj postawiony w przeciwieństwie do sentymentu i sentymentalizmu, czyli czegoś, co my dzisiaj obserwujemy, jeśli chodzi o kresy. Konkret. Był konkret na pewno w działaniach, pomimo tego, że ci założyciele, także Gońca Kresowego, dosyć szybko odchodzili w inne działania. Eugeniusz Kurzawa wyjechał do Zielonej Góry w 1991 roku. Ewa Cywińska odeszła na parę lat od pracy w towarzystwie, potem wróciła. Zmiany były takie dosyć mocne i zarządów. No, członkowie byli, ale w różnych latach różnie działali, o tak powiem. I to jest charakterystyczne nie tylko dla Białegostoku, także dla innych oddziałów towarzystwa, których na początku było ponad 20. Dzisiaj jest ich 6. Przede wszystkim oddziały się likwidują w związku z tym, że umierają osoby, które je tworzyły i które podtrzymywały, i nie było następców niestety. I tak to się stało. W ciągu ostatnich 2 dni czytałem pierwszy numer. Ja go oczywiście czytałem wcześniej, ale teraz od deski do deski. I tak sobie pomyślałem, że gdyby tak przez przypadek spotkały się 2 numery, pierwszy i 100. Jakby spojrzeli na siebie, czy by się poznali w ogóle, że to rodzeństwo, bo to rodzeństwo, aczkolwiek 35 lat ich dzieli. No myślę, żeby się poznali. Nie wiem, jaka by to była przyjaźń, czy bardziej szorstka, czy taka bardzo sentymentalno-miłosna, nie wiem, nie mam pojęcia, ale na pewno wiedzieliby, że są z jednych rodziców. Ten 100 pewnie by powiedział, jestem ładniejszy. Ten pierwszy mógłby powiedzieć, ale we mnie jest początek i historia. Ale mogliby spokojnie ze sobą żyć.
A co pan czuje, kiedy przegląda tego Gońca? Ten pierwszy numer.
No żal. Żal, że to minęło.
A dumy?
Też, ale wie pani, tutaj ja mam przed kim wypiąć piersi, jak mieszkam w Zielonej Górze. Tu nie ma ludzi, którzy by to docenili, którzy by to zauważyli, bo nikt o tym nie wie nawet.
Tu historia okazuje się przewrotna, bo prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, Rafał Cierniak, prawie 25 lat temu przeprowadził się do Białegostoku z Zielonej Góry.
Wymieniliśmy się miejscami, dokładnie. Trochę taką pałeczkę czuję, że przejąłem.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się pięknie i dziękuję za obecność. Bardzo się cieszę, że w tak licznym gronie dzisiaj jesteśmy. Poczwórny jubileusz. Oprócz 25-lecia naszych kresowych spotkań w Białymstoku i na Podlasiu, obchodzimy dziś także 35-lecie Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Poza tym również 35 lat temu zadebiutowało pismo Goniec Kresowy i 4. jubileusz. Dziś pojawia się jubileuszowy 100. numer Gońca Kresowego. Brawa!
Kresy są mi bliskie sercem, umysłem, żołnierzami, walką, historią naszą.
Chwała organizatorom, że tak długo potrafili imprezy prowadzić z ogromnym zainteresowaniem i wiem, jak wiele pracy musieli w to włożyć. Także podziwiam ich i cieszę się.
No i Goniec jest czytany cały czas i w kraju, nawet za granicy. Jak to się mówi, trzeba być zadowolonym.
Ostatnie słowo tej audycji, podobnie jak pierwsze, w 100. numerze Gońca należy do redaktora naczelnego Aleksandra Miśkiewicza, a o Towarzystwie Przyjaciół Grodna i Wilna opowiadali Ewa Cywińska, Eugeniusz Kurzawa, Rafał Cierniak oraz uczestnicy jubileuszowego koncertu w Białymstoku. Fragmenty pierwszego numeru Gońca Kresowego czytał Grzegorz Pilat, a ja, autorka tej audycji, Joanna Sikora, w 100. numerze Gońca miałam zaszczyt i przyjemność przygotować artykuł o początkach magazynu.